Jest 10:07, piątek, pora rozpocząć program Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk, Wioletta Kakowska-Mering z portalu trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Grzegorz Pelowski, mistrz cukiernictwa. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tematu, który na pierwszy rzut oka może wydać się lekko niepoważny, a mianowicie powstał taki indeks, nie do końca może właśnie bardzo poważny, nazywa się indeksem taniej randki. To indeks cenowy, który pokazuje, gdzie najtaniej, a gdzie najdrożej randkować. Taka statystyczna randka została opisana następującymi kosztami. Jeden, przejazd taksówką, lunch lub kolacja dla dwojga z napojami bezalkoholowymi, dwa bilety do kina i dwa piwa po tym kinie. No i okazuje się, że najdrożej randkować w Zurichu, prawie $200 za taki jeden wieczór ta przyjemność będzie kosztować, czy pana, czy panią, czy będą się składali, ale prawie $200 trzeba wydać. Jak popatrzymy na ceny w Polsce, zupełnie przyzwoicie to wygląda. Warszawa jest na 39. miejscu, koszt niewiele przekraczający $50. Czy naprawdę randka tyle musi kosztować i co nam ten indeks mówi, jak Państwo sądzicie?
Tak, patrzę, bo czasami udaje się wyjść gdzieś z rodziną do restauracji, bo rozumiem, randka no to gdzieś kawiarnia, jakaś kawa.
To tutaj powiem, opisali analitycy tak, jako lunch, więc może coś więcej.
No to coś więcej. To powiem, że te $200 to ja rozumiem, Zurich. Tam jest najdrożej, zresztą nie tylko w tych rankingach ten kraj wypada bardzo drogo. To musiał być dobry lokal, mi się wydaje, bardzo drogi lokal i faktycznie wtedy $200 nie robi żadnego wrażenia. Patrząc na Polskę na przykład, to powiem, że jeżeli chodzi o jakość tego lunchu, to odważę się nawet postawić taką tezę, że chyba w Polsce zje się smaczniej, bo to, co dzisiaj oferuje nasz rynek, to naprawdę to jest bardzo wysoki poziom, jedzenie mamy bardzo dobre i cenowo, no tak jak pan redaktor powiedział, wypadamy nieźle. Także tutaj trzeba się cieszyć. Może to będzie kolejny punkt w wycieczkach turystycznych na randkę do Polski.
Randka w Trójmieście będzie kosztowała ciebie taniej, tak?
Właśnie, tylko że jakości niestety nie da się zmierzyć tymi parametrami, bo tutaj zabawne, niezabawne, ale ten ranking jest oparty o jakieś tam twarde dane, bo to są ceny. Oczywiście wiadomo, że tutaj to jest pytanie, do jakiej restauracji się udano i gdzie, o który lunch, czy w centrum, czy gdzieś na obrzeżach. No, jest to sygnał, może być to nawet jakieś tam, nie wiem, hasło reklamowe dla branży turystycznej, że warto imprezować w Polsce dalej, tak?
W Gdańsku,
w Trójmieście. Tak? Więc to jest jakby, to jest plus. No minus oczywiście, to zawsze znajdą ci, którzy uważają, że w Polsce jest ciągle za tanio, bo przez to, że jest pewnie, nie wiem, tańsze te usługi, bo tam jest sporo tych danych opartych o usługi, tak? Bo jest to i przejazd taksówką, i wyjście do kina, i wizyta w lokalu. To przez to, że jest taniej, to być może przez to, że nie wiem, mniejsze płace są w tym sektorze, prawda, usług, więc tutaj te strony, wszystko zależy od tego, jak spojrzymy na tę sprawę. Jest to hasło, które może ściągnąć turystów, to na pewno może jakoś w takim razie ten ranking wykorzystać.
Właśnie patrzę na ten ranking nie jako na ranking miejsc na randkę, tylko atrakcyjności turystycznej. Czyli wiadomo, że tam, gdzie jest taniej, to prędzej się zdecydują turyści przyjechać. Tym w tej chwili na przykład wygrywa Gdańsk w stosunku do turystów ze Skandynawii, którzy tutaj przyjeżdżają dosyć tłumnie, bo wiedzą, że będzie taniej, że będą mogli pójść do fryzjera chociażby, co jest bardzo drogie.
Powiedzieć słowo, bo z Oslo ta randka to tam prawie 160, ponad 160 dolarów.
$163, tak. Drugie miejsce co do wysokości ceny.
Wiem, że właśnie takie salony kosmetyczne w Trójmieście bardzo, że tak korzystają na tym, że usługi kosmetyczne, fryzjerskie są w Norwegii, w Szwecji o wiele droższe niż w Polsce, że panie stamtąd przyjeżdżają na wycieczkę do Gdańska tylko właściwie po to, żeby tutaj się trochę upiększyć w naszych salonach, które są dużo tańsze. To jest z jednej strony, a z drugiej strony po prostu jest to ranking, który pokazuje siłę, że tak powiem, konsumentów w poszczególnych państwach. Wiadomo, że tam właśnie, tak jak mówiła przed chwileczką Violeta, gdzie te ceny są wysokie, oznacza to po prostu, że klient, konsument jest w stanie wydać takie pieniądze, że idąc do kina może wydać więcej niż w Polsce, chociaż akurat kina w Polsce są dosyć drogie. Jeżeli się na przykład idzie całą rodziną, to już jest wydatek.
Bardzo poważny, tak.
200 zł, no to jest istotny element budżetu już wtedy. Więc ja właśnie w ten sposób na to patrzę. Z jednej strony, że Polska jest stosunkowo atrakcyjna jako taki cel dla turystów, a z drugiej strony jesteśmy gdzieś tam takiej średniej siły konsumenckiej osób, które żyją w danym kraju.
A jeżeli państwo sami decydujecie o swoich osobistych wyjazdach, o tym, gdzie będziecie spędzali randkach, można z mężem albo żoną iść na randkę i bardzo dobrze to robi. Natomiast czy państwo zwracacie uwagę na takie kwestie, jak właśnie cena takiego nawet umownego indeksu. Tutaj policzono też, ile kosztuje piwo w restauracji w dzielnicy turystycznej. No tutaj nie ma zaskoczenia. Najdrożej w Oslo prawie 10 dolarów za kufel piwa. Najtańsza pod tym względem jest Praga, gdzie tak naprawdę za poniżej, za mniej niż 1,5 dolara możemy napić się piwa. W tym rankingu była uwzględniana jeden przedstawiciel Polski, czyli Warszawa. Tutaj obliczono cenę tego piwa na 2,3 dolara, czyli około 10 zł, tak przyjmijmy, więc to rzeczywiście jest to, co można w restauracjach znaleźć, ale państwo się kierujecie osobiście takimi wskaźnikami albo tym opinią o cenach w danym miejscu?
Absolutnie. Dla mnie najważniejszym takim miernikiem jest miejsce, prawda, żeby było ładne, ciekawe miejsce, prawda, i towarzystwo, prawda, w jakim będę się znajdował. Wiadomo, że do takich bardzo drogich lokali nie chodzimy, bo źle się czujemy w takich bardzo drogich lokalach. Tam obsługa z reguły taka chodzi na dęta i klimat jest słaby. Lepiej jak idziemy rodzinnie w takich tańszych knajpkach
z lepszą atmosferą, tak?
Tak, i jedzenie wcale nie odbiega od tych bardzo drogich. Na przykład w majówkę byliśmy na Półwyspie, to jedliśmy rybę w bardzo drogiej restauracji, była niejadalna, poszliśmy do zwykłej smażalni, takiej w Budzie jak u nas w Brzeźnie, i ryba była bardzo smaczna i o połowę tańsza, także tak to wygląda.
Znaczy, na szczęście mam takie też wrażenie, że podobnie wybierają w ogóle już, no, polskie społeczeństwo, no, jest bogatsze. To byłoby grzechem powiedzieć, że nie, że coraz częściej możemy sobie pozwolić na to, żeby wybrać sobie miejsce, do którego chcemy pójść, a nie do tego, na które nas stać. Na pewno, tak jak pan powiedział przed chwilą, to już ta cena i jakość to są czasami takie sprawy, które gdzieś są rozbieżne, bo też już mi się zdarzało być, wydawałoby się, takich droższych, bardziej ekskluzywnych lokalach, gdzie jedzenie, no, pozostawiało bardzo wiele do życzenia, bądź na przykład ilość tego jedzenia na talerzu. Więc to bywa bardzo różnie. Mam takie wrażenie, że Polacy coś takiego w sobie mają. Chyba zawsze tak było, że zwłaszcza na wakacjach gdzieś nam puszczały te hamulce
i byliśmy nie będę w stanie
tak bardzo dużo wydać, nawet za granicą, i bardzo dobrze, bo po to właśnie się gdzieś jedzie, żeby poznać czy dania, czy zwyczaje, czy obejrzeć to, co jest lokalnego. Nie zawsze musi być oczywiście tanie.
Chociaż myślę, że też może ta edukacja, też w Polsce.
Tak, edukacja kulinarna gdzieś tam, która dość mocno gdzieś ten temat kulinarny o dobrym żywieniu, o smacznym żywieniu, o jakości podania. No też domagamy się coraz bardziej tej jakości, za którą czasami trzeba więcej też zapłacić.
Ja tu mam oczywiście pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. A ile państwo przeciętnie wydajecie na randce i czy chodzicie z narzeczoną, narzeczonym, a może z mężem i żoną? My do dyskusji wrócimy za chwilę, a przypomnę, w studio Radia Gdańsk Violetta Kakowska-Mering, Grzegorz Pelowski i Maciej Goniszewski. Wracamy do dyskusji o randkach, ale jest to program ekonomiczny. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Maciej Goniszewski, Wioleta Kakowska i Grzegorz Pelowski. Państwo piszecie, jak najtaniej wydać pieniądze na randce, ale też ile trzeba. Pan Wiesiek przypomina, że na Ukrainie jest o wiele taniej, ale tam są inne relacje cenowe, ale można na Ukrainę pojechać na taką randkę. Natomiast wracając do głównego wątku naszej rozmowy, Maciej Goniszewski, czy zwracasz uwagę na to, ile wydasz w danym państwie, czy w danym mieście, do którego lecisz, czy na randkę, czy zwiedzać, czy w innych celach?
Jak najbardziej zwracam na to uwagę. Lubię, ostatnio od kilku lat są serwisy, które umożliwiają porównanie sobie cen w różnych miejscach w Europie. I takie porównanie zawsze planując, my planujemy, prawdę mówiąc, wyjazd letni jesienią poprzedniego roku, więc z dużym wyprzedzeniem. Mam, że tak powiem, wiedzę, jak to wygląda. Wiadomo, że najdroższe takie miejsca to jest, nie wiem, Francja, Włochy, czyli tam te zachodnie kraje, gdzie jest wiele turystów, gdzie jest zawsze dobre warunki pogodowe i tak dalej. I dlatego, że mnie niespecjalnie na to stać, ja jeżdżę do Bułgarii od paru lat. Jest tam taniej, ale nie jest to najtańszy cel, bo tutaj pan wspomniał o Ukrainie. Ukraina jest bardzo tania, Turcja jest bardzo tania, ale to wynika z tego, że tam jest po prostu niebezpiecznie, że jadąc tam możemy się spodziewać nie tylko przestępców, ale po prostu wojny. Wiadomo, w części Ukrainy cały czas trwa wojna. Więc z tych powodów wiadomo, że tu trzeba już wybalansować między ceną a bezpieczeństwem już na miejscu. I wydaje mi się, że ta cena to jest to, na co Polacy jednak ciągle zwracają uwagę. Przypomnę, że parę lat temu bardzo modna była północna Afryka. Tam bardzo dużo osób jeździło. Główne kierunki to była Tunezja, Egipt.
I to nie były drogie wycieczki.
I to nie były drogie wycieczki, dlatego tam ludzie jeździli. W momencie, kiedy tam sytuacja polityczna stała się niebezpieczna, pojawiły się zamachy, terroryści, wojny nawet w niektórych miejscach, no to polscy turyści się przenieśli. Ja, że tak powiem, jeździłem do Bułgarii, zanim stało się to modne. I kiedy na początku tam jeździłem, to głównie słyszałem język, oprócz bułgarskiego, oczywiście rosyjski. A w tej chwili, jeżeli tam się jedzie, to jest multum właśnie Polaków. Właściwie na ulicach, jak się idzie w takich ważniejszych ośrodkach turystycznych, non-stop się słyszy język polski. To wskazuje, że no, ten wybór, właśnie cena jest jednym z głównych elementów przy wyborze takich już dalszych wakacji i dłuższych.
I pytanie oczywiście do słuchaczy Radia Gdańsk, czy 200 zł, tak jak to obliczyli analitycy Deutsche Banku, wystarczy w Polsce na udaną randkę, czy udane spędzenie wieczoru, czy to jest wystarczająca kwota, czy to nie jest wystarczająca kwota. I w zasadzie kończąc ten wątek, a czy my jako Trójmiasto, czy jako Pomorze powinniśmy chwalić się cenami, na przykład reklamując wizytę nad morzem, czy pobyt tutaj, czy jednak powinniśmy się odwoływać do innych kwestii niż te, o których mówił na przykład przed chwilą Maciej?
Cena jest na pewno jednym z istotnych elementów i oczywiście nie zapominając o tym, że mamy tutaj w okolicy Malbork.
Że pięknie i czysto, tak?
Że mamy piękne plaże, że mamy piękną starówkę w Gdańsku. No to powinniśmy też mówić o cenach. Ja wynajmuję mieszkania turystom w czasie wakacji i wiem, że właśnie ci Skandynawowie, którzy przyjeżdżają, oni przyjeżdżają między innymi ze względu na cenę. Oni tu przyjeżdżają często zrobić, oprócz tego, że zwiedzać, to zrobić zakupy, ponieważ u nas jest dużo, dużo taniej.
Albo do dentysty.
Albo do fryzjera. Tak.
Czyli tak, jak najbardziej cena jest istotnym elementem promocji regionu, oprócz wszystkich atrakcji, które tu mamy.
Ale nie zapominajmy o tym, i to jest kluczowe, że oprócz tej ceny atrakcyjnej mamy też dobrą jakość, świetną jakość, tak? Bo,
czyli ta relacja jakości,
tak,
do ceny się liczy, tak?
Bo to jest kluczowe, bo naprawdę, gdyby było super tanio, a jakość by była beznadziejna i turyści by wyjeżdżali stąd niezadowoleni, bo by, nie wiem, byłoby niesmaczne jedzenie, usługa by, ząb by bolał, a fryzura by się nie udała, to by się razem nie spięło. Spina się dlatego i jest to atrakcyjne, że jest to bardzo dobra cena i bardzo dobra jakość.
Powiem takie moje spostrzeżenia z 1 maja, 2, 3, kiedy były te dni wolne, to po raz pierwszy, żeśmy zarejestrowali w firmie aż tak dużo klientów i bardzo dużo ludzi. No, przyłożyła się do tego też pogoda taka niespecjalna była, żeby gdzieś tam wychodzić na jakieś spacery, to widocznie wszyscy ci turyści skupili się na przyjeździe do miasta. Także pan redaktor pytał, czy trzeba się chwalić. Tak, trzeba się bardzo tym chwalić, bo ja patrzę na to od strony biznesowej. Są to ogromne pieniądze, to są ogromne wpływy też do budżetu. Niektóre kraje żyją tylko z samej turystyki i sobie nieźle radzą. Także ja bym tutaj chwalił te nasze wyroby. Przede wszystkim no, Polacy już jeżdżą trochę i widzą, że ta gastronomia w Polsce według mojej oceny jest na bardzo wysokim poziomie. Wyroby piekarnicze to jesteśmy w czołówce Europy, tylko my chyba sami Polacy do końca jeszcze w to
nie doceniamy,
nie wierzymy. Tak. Jak idziemy gdzieś tam w Skandynawii do restauracji, już tam wszystko jest z puszki, z wiadra mrożone, pół roku gwarancji, prawda, a u nas te zupy, te drugie dania, to wszystko to są świeże rzeczy, czy rybę, prawda, pieczywo w niektórych krajach, to już w ogóle zapomnieli, to wszystko przychodzi w kartonach mrożone, a w piekarni tylko to się podgrzewa, tak jak w marketach te bułki, to się wmawia klientom, że to są świeże rzeczy. To nie są świeże. Świeży chleb to jeszcze można w Europie kupić w tych dawnych komunistycznych krajach, tak jak w Polsce. Także tu bym się tym naprawdę chwalił i tym, na tym naprawdę Polska może jeszcze nieźle zarobić.
A ja dodam odnośnie chleba, że ostatnio słyszałem, że eksport chleba z Polski wartościowo jest więcej wart niż eksport wódki.
Tak.
Dotychczasowy przebój eksportowy został dominowany przez chleb.
W Polsce ulokowały się zachodnie firmy, które produkują, jesteśmy największym eksporterem w ogóle pieczywa w Europie, ale to nie są polskie firmy, to są niemieckie firmy, holenderskie firmy. Także,
no, ale polscy pracownicy.
Tak, ale kasa nie zostaje w Polsce.
No, część podatków zostaje, tylko, ale mogłoby więcej,
no,
oczywiście.
Właśnie.
Natomiast wracając do tego, co mówiliśmy o relacji ceny do jakości, Deutsche Bank prowadzi także taki indeks dotyczący jakości życia, gdzie no właśnie te usługi i ceny są uwzględniane. No i tam przegrywają takie miejsca, to są trzy ostatnie miejsca: Mumbai, Kuala Lumpur i Manila. Czyli miejscowości, miasta, w których rzeczywiście jest bardzo tanio, ale chyba ani bezpiecznie, no ani jakość tych usług nie jest zbyt wysoka. Państwo piszecie do nas SMS-y. Pan Kuba napisał, że 200 zł na randkę to i na kolację, i na śniadanie następnego dnia wystarczy. Więc taka jest opinia.
No być może w rankingu... Dlatego nie poruszyliśmy tej kwestii, jak mocno będziemy szaleć, prawda?
To prawda, ale na szczęście...
ten wariant przedstawiony w tym podliczeniu, taki skromny, bo to kino...
Grzeczny był.
Grzeczny bardzo.
Dwa piwa wieczorem to rzeczywiście grzecznie, ale być może na randce...
No, bardzo klasycznie i nudno.
Ale na randce chodzi też o to, żeby pamiętać, co się działo, więc być może dwa piwa wystarczą. Ja przypomnę, studio Radia Gdańsk, Wioletta Kakowska-Mering, Grzegorz Pelowski i Maciej Goni. A my do dyskusji wrócimy po skrócie wiadomości. Wracamy do dyskusji o finansach i o tym, jak wydajemy pieniądze. Przypomnę, w programie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk Maciej Goniszewski, Grzegorz Pellowski i Wioletta Kakowska-Mering. Państwo bardzo chętnie dzielicie się różnymi uwagami na temat, ile trzeba zapłacić za randkę. Pani Kasia napisała do nas tak. A ja uważam, że na randkę nie potrzeba dużo pieniędzy. Ja z mężem chodzę na randki i nam kasa nie jest potrzebna. Piękne morze, spacer w lesie, piknik na plaży. To jest super randka. Ale też jest SMS bezpośrednio skierowany do pana Grzegorza Pellowskiego. Panie Grzegorzu, musi pan częściej i głośniej mówić o naszym wspaniałym pieczywie i o tym mrożonym nic nie wartym. Napisała z pozdrowieniami pani Ewa do pana.
Ja tu bym się nie zgodził z tą poprzednią panią, która tego SMS-a, raczej tutaj tego maila wysłała, że bez pieniędzy. A co ja mam zrobić, panie redaktorze, jak idę z dziewczyną, jak byłem kawalerem jeszcze, ja tu zastrzegam.
Albo teraz,
prawda?
Z żoną.
Nie, moment, to jeszcze do żony daleko było, ale idę z dziewczyną, na której mi bardzo zależy, prawda, a ona mnie nie chce, no to muszę wtedy, prawda, walczyć, no i tam wtedy jedziemy na bogato, to wtedy 200 nie starczy. No.
No ale może jak nie chce, to nic na siłę, ale to już zależy od wyczucia każdego z naszych słuchaczy. W każdym razie uwaga pana Grzegorza pokazuje, że czasem pieniądze się przydają. Więc czekamy dalej na SMS-y, czy 200 zł na randkę wystarczy, czy nie wystarczy, a my trochę teraz zajmiemy się może blisko randek, a mianowicie tym, na co to, czym na tą randkę podjechać. Jeżeli ma być na bogato, jak mówi pan Grzegorz, to są bardzo ciekawe dane dotyczące liczby rejestracji nowych aut w pierwszym kwartale tego roku. No i nowych samochodów zarejestrowano ponad 20% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. To jest bardzo wyraźny wzrost. A jeżeli już dokładnie o randkach, proszę państwa, o ponad 30% wzrosła liczba zarejestrowanych nowych samochodów klasy premium. Cztery marki są tu uwzględniane: BMW, Mercedes-Benz, Audi oraz Volvo. Tu są wzrosty po 30% i po raz pierwszy od dawna, co ciekawe, eksperci zauważają, że ten wzrost w klasie premium to nie tylko wysokie wzrosty firm, które kupują te samochody, ale także wysokie zakupy konsumentów, osób indywidualnych. Jeżeli nie na randkę, to po co kupujemy takie drogie samochody i o czym to zjawisko świadczy?
Ja się zastanawiałem, czytając tą statystykę, czy te słowo nowe oznacza, że nowe na naszym rynku, czy faktycznie to są nowe samochody, które nie były wcześniej nigdzie używane, na przykład za granicą. Bo jeżeli to są zupełnie nowe samochody, no to jest to dobry objaw. Polska w tej chwili, jak sprawdziłem w statystykach, jest państwem oprócz Litwy posiadającym najstarszy taki park samochodowy. 70% samochodów, które jeździ u nas po drogach, ma więcej niż 10 lat. Na Litwie jest trochę więcej, a dla porównania na przykład w Niemczech tych starszych niż 10 lat to jest 30%, więc zupełnie odwrócona skala.
Wyjechały do Polski.
No tak. A z drugiej strony, jeżeli w tej chwili kupujemy faktycznie nowe samochody, to jest szansa, że będziemy mieli faktycznie coraz nowsze samochody i że to nie będą zagrażające innym użytkownikom i nam jakąś awarią groźną na drodze. Z drugiej strony samochodów w ogóle w Polsce jest dosyć dużo. Patrzyłem, że na 1000 mieszkańców mamy jakieś 530 samochodów. Jest to porównywalna liczba jak na przykład w Belgii, w Danii jest mniej już niż u nas, w Wielkiej Brytanii jest też mniej. Takimi rekordzistami w Europie to są Niemcy, gdzie tam jest 700 do 800 samochodów dochodzi. W Stanach Zjednoczonych to jest 800 samochodów na mieszkańca.
Na 1000 mieszkańców,
tak, oczywiście. A absolutnym rekordzistą w ogóle na świecie jest San Marino, gdzie samochodów jest więcej niż mieszkańców. No ale to jest chyba jakaś już w ogóle, nie wiem, wynikająca z bogactwa po prostu aberracja. I teraz jest pytanie, czy my powinniśmy faktycznie coraz więcej tych samochodów sprowadzać, budować coraz więcej dróg, czy zainteresować się transportem publicznym? Tutaj wskazówki, no takie kraje właśnie jak Dania, jak mówiłem, że mają mniej niż u nas. Izrael też zdecydowanie mniej niż u nas. Więc są rozwiązania, które pozwalają mieszkańcom, ludziom żyć bez samochodu.
Ja mam takie troszeczkę inne zdanie na ten temat. Wzrost, tutaj pan redaktor powiedział, że dużo więcej samochodów się rejestruje, kupuje w Polsce, tak, ale nie wolno zapomnieć o tym, że w Polsce od jakiegoś czasu bardzo dużo kupuje nowych samochodów Europa Zachodnia. To jest moda na to.
Tak, tylko tutaj, przepraszam, tu bardziej chodzi o samochody zarejestrowane w Polsce.
Zarejestrowane
więc
w Polsce,
tutaj chyba
tak,
ten
dobrze, dobra, to zostawiamy na razie ten temat reeksportu tych samochodów, ale 30% z tych wszystkich samochodów to są samochody flotowe, także no, trzeba się cieszyć z każdego sprzedanego samochodu w Polsce. Najlepiej obraz odda, jak to wygląda ta sprzedaż samochodów, jak się przyrówna sprzedaż samochodu na 100 mieszkańców. To w Polsce to wygląda, że jeden samochód na 100 mieszkańców zarejestrowano, w Niemczech 4, w Anglii 5, a na przykład we Francji 3. Także nadal jest nam jeszcze bardzo, bardzo daleko.
Nie
tak,
kupujemy dużo.
Daleka droga, bardzo daleka droga. To nam pokazuje, jak daleko nam jeszcze jest do Europy.
Ale trzeba się cieszyć z tego, że ten wzrost zauważalny jest szczególnie w tych samochodach luksusowych, tak? Bo tutaj te 20 parę tak procent dotyczy
pod 30,
tych, pod 30 dotyczy tych luksusowych, tych marek tam BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, tak? Czyli tych
no,
lepszych. No wynika z tego, że jesteśmy bogaci. Oczywiście ten w tym wyliczeniu dalej prym wiodą firmy i instytucje. Tu sporo ostatnio zakupów mamy w tej materii, zwłaszcza jeżeli chodzi o instytucje publiczne. Mniej dotyczy to osób prywatnych, ale też jest to w jakiś sposób zauważalne. Tutaj to, co kolega powiedział, Maciek, a propos tych fajnie, że nowe, no pytanie, co z tymi starymi, to tu by się jeszcze przydało takie zestawienie z danymi o wyrejestrowywaniu na przykład tych starych samochodów. Czy to jest wymiana floty, czy to jest po prostu jeszcze więcej tych samochodów na naszych drogach, to gdyby takie zestawienie mieć, to dużo więcej by nam to powiedziało. Czy po prostu już nie jesteśmy krajem, który tylko jest miejscem składowania starych zdezelowanych, tak? Tym rynkiem zbytu dla tych samochodów. Czy powoli się stajemy tym rynkiem dla samochodów, dla dobrej, nowej floty?
Państwo piszecie do pana Grzegorza. Mnóstwo SMS-ów dzisiaj przychodzi. Panie Grzegorzu, proszę uważać, gdyby pan miał miliony, jeżeli dziewczyna by pana nie chciała, to nic pan nie wskóra, bo ona na randkę pójdzie z pana milionami, a nie z panem.
Nie, ja mam świadomość tego przecież. Robert. Ja mam świadomość.
Także, ale oczywiście za każdym razem podkreślamy, że tu różne mogą być taktyki, natomiast...
No ale dlaczego nie zainwestować w miłość? Ja się tutaj z panem Grzegorzem zgadzam, będę bronić.
Oj,
skoro inwestujemy w przyszłość, w starość, w rozwój własnej firmy, to i możemy współmałżonka.
Pan Jacek napisał, mnie wystarczy na weekend na Słowacji, wspaniałe góry i jaskinie plus wypad na Węgry po wino, a to wszystko za... po 200 zł za osobę na dzień z paliwem, noclegiem i atrakcjami. Także te 200 zł przemawia do wyobraźni. Państwo już macie inne pomysły na ich wykorzystanie. Natomiast pan Darek, odnosząc się do cen samochodów, napisał, że ma dwa samochody po 2000 zł za sztukę i jeżdżą dobrze i wszystko jest okej. Natomiast wracając do tych poważnych danych związanych z rejestracją samochodów, czy uważacie państwo, że tak naprawdę możemy to traktować jako taki kolejny optymistyczny sygnał już z zakresu, powiedzmy, takiej poważnej gospodarki, mamy niskie bezrobocie, rosnące płace, rośnie płaca minimalna, także to znaczy wzrosła na początku tego roku. Czy traktować te nowo zarejestrowane samochody, ten wysoki ich przyrost, jako taki pozytywny sygnał gospodarczy, czy tak naprawdę możemy tu mówić bardziej o pewnej ciekawostce wyłącznie?
Ja bym się obawiał, że tutaj mamy kwestię podatkową tak naprawdę, ponieważ cały czas istnieje groźba, że zostanie wprowadzony podatek na stare samochody. I obawiam się, że to, o czym my tu mówimy, że to są nowe samochody, to tak naprawdę są to używane samochody, które już gdzieś jeździły za granicą i są sprowadzane do Polski w pośpiechu i kupowane też w pośpiechu, żeby zdążyć przed podatkiem, który będzie nakładany na samochody starsze, ewentualnie emitujące, to jest często idzie w parze, więcej zanieczyszczeń.
Poważny wskaźnik gospodarczy czy ciekawostka?
Ja tak na to wszystko patrzę w ten sposób, że trzeba pamiętać o tym, że były lata w Polsce, gdzie sprowadzaliśmy do Polski używanych samochodów koło miliona. To nam cały czas spada, prawda, na korzyść samochodów nowych. Także ja myślę, że to jest trwała jakaś taka tendencja. Ja się z tego bardzo cieszę, bo to jak gdyby pokazuje nam, że no, poprawia się Polakom, bogacimy się i no, wolno to idzie, ale podnosi się do góry. Także ja bym chciał, żeby ten trend się bardzo, bardzo mocno utrzymał.
Też uważam, że te zmiany podatkowe, o których tu mówił Maciek, to jeszcze jest na tyle daleko, że nie sądzę, żeby aż tak to wzruszyło rynkiem. Myślę, że to jest jednak kwestia tego, że się bogacimy. A tak wracając do tego wątku randek, no tam była mowa o tym, że w tych wydatkach są taksówki, prawda? No to jeżeli ma być...
Jeden przejazd taksówką.
No to jeżeli ma być dobra kolacja i wyjście do kina, to i taksówka powinna być przyzwoita, więc mam nadzieję, że może z racji tego, tego, że lepiej, że no, nowy samochód to jednak to są być może mniejsze wydatki na naprawy, na używanie tychże nowych, może bardziej oszczędnych, to też jest inwestycja dla wielu firm. Taka po prostu lepsza flota.
A państwo piszecie, bardzo dużo SMS-ów przychodzi na ten temat związany z rejestracjami samochodów. Szanowni państwo, to, że mamy wzrost zakupu samochodów marki premium, znaczy tyle, że bogacą się najbogatsi. Powinniśmy raczej skupić się na sprzedaży rejestracji samochodów tych marek dla przeciętnego obywatela, bo to jest ważniejszy wskaźnik.
A, tu nie wiemy tak naprawdę, kto kupuje. Może właśnie ci średni się wzbogacili, dołączyli do tego grona najbogatszych. No.
Trzeba pamiętać też o tym, że dużo samochodów premium jest sprzedawanych po leasingu, a one mają dużo niższe ceny i są w związku z tym dostępne dla takiego średniego kupującego.
Ale też słuchacz broni tych, którzy kupują samochody starsze. Każdy słodko mówi, że stare samochody są złe, ale żeby dostać się do pracy, trzeba mieć chociaż taki. Za najniższą krajową więcej nie dają. To za co mam kupić ten nowy samochód? Stać mnie tylko na starszy, a martwię się o to, żeby jak dojechać do pracy. Czyli tutaj tak naprawdę samochód nie staje się synonimem luksusu czy jakiegoś statusu, tylko tak naprawdę narzędziem wykonywania codziennej działalności, prawda?
Tak, już dawno czasy minęły, gdzie rodzina zbierała na samochód. Ja to świetnie
żeby na wakacje
pamiętam,
pojechać, tak?
Jak zbierało się na Fiata. Słuchajcie państwo, całe życie młodzi tego nie znają, ale tak było, że pensja była $10, a Fiat kosztował $1500 i to był albo na zapisy, raczej nie na zapisy, tylko to
na talony.
Były talony. O właśnie, to były talony. Komitet,
coś tam pamiętam.
Komitet przydzielał te samochody. Dobrze, że to się skończyło. Także
Bogu dzięki.
Samochód dzisiaj, tak jak tutaj jeden ze słuchaczy napisał maila, 2000, no to jest porównywalne z ceną roweru takiego, powiedzmy, porządnego, prawda? Także to już nie jest jakiś tam luksus, jak to było kiedyś i z tego się powinniśmy wszyscy bardzo cieszyć. Także no, myślę, że to będzie się umacniało i że Polaków będzie stać na coraz to lepsze samochody. No teraz niedługo zaczyna się era samochodów elektrycznych, także to wszystko przed nami, także premier Morawiecki obiecywał, że to milion, tak, w 10 lat. No, czekam na ten milion.
Szybciej będą elektryczne promy, już powstają.
Tak, tak, tak.
A teraz przyszła fala SMS-ów od osób chyba bardziej o nastawieniu proekologicznym. Auta zawłaszczają całą przestrzeń publiczną. Zobaczmy, jak to wygląda w mieście. Koszmar, każdy kawałek wolnej przestrzeni zajęty. Mnóstwo spalin na każdym centymetrze miasta. I czym tu się zachwycać? To jest działanie na niekorzyść naszego życia, za motoryzacyjne udogodnienia, a wręcz wygodnictwo, napisała pani Maria. A napisał też słuchacz albo słuchaczka, nie chcieli się podpisać, ale taka kąśliwa uwaga, a może im większe ego, tym większe i droższe samochody.
Chodziło, coś w tym no jest, to... tak, panie redaktorze, ale powiem, ja bym z tą wypowiedzią pierwszą tak do końca się nie zgodził, bo na przykład miasto Gdańsk ograniczyło dostęp do Starego Miasta i teraz nawet wyremontowano uliczkę, mówię o Grobli, prawda, która jest zamknięta i tam samochodami już nie można, bardzo ładną nową nawierzchnię, także te ulice są wyłączane w centrum miasta i na ostatnim spotkaniu z panem wiceprezydentem Grzelakiem poinformowano nas, że będą kolejne ulice wyłączane z ruchu samochodowego i te ulice będą przekazywane pieszym. Także uważam, to jest bardzo dobry kierunek. Taki trend jest w całej Europie. To jeżdżąc widzimy w dużych miastach.
Ta równowaga jest zachowywana.
Tak, tak, tak. Na korzyść pieszych, prawda? Także kosztem samochodów.
Tylko, że o pieszych możemy mówić w obrębie głównego miasta. A jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, na Zakoniczynie i
na górnym tarasie
i
musi
pieszo dojść do pracy w centrum Gdańska, no to się robi lekki problem. Dlatego musimy tutaj też zadbać o sprawną komunikację miejską. Tak jak mówiłem, Polska jest pod względem ilości samochodów na mieszkańca już dosyć zapakowanym krajem w stosunku europejskim. Tutaj pan Pylowski podał jakieś zupełnie inne dane, nie wiem, ja swoje...
Chodziło o nowe samochody na 100 osób.
Możliwe. My, aha, rozumiem. Tak jak mówiłem, w Polsce jest na 100 osób w takim razie ponad 50 samochodów już w tej chwili. Są kraje w Europie, gdzie jest tego trochę niżej, na przykład właśnie Wielka Brytania, Dania. Są kraje, gdzie jest trochę więcej, ale to już nie są jakieś bardzo duże różnice, więc naprawdę jesteśmy już dosyć mocno, można powiedzieć tak motoryzacyjnym językiem, zatankowani pod względem samochodów. No i trzeba zacząć myśleć o rozwiązaniach udogadniających transport w środku miasta, tak żebyśmy nie za każdym razem wsiadali w ten samochód i jechali do pracy.
Ale ten transport musi działać bardzo sprawnie. Ja akurat przemieszczam się komunikacją miejską i powiem Państwu, coraz częściej z niepokojem, wychodząc na jakieś spotkanie, zaglądam na...
Nie ma pewności, czy się
zdąży. Tak, nie mam pewności, czy się zdąży. Zaglądam na serwis tutaj też, ja Trójmiasta.pl oczywiście zaglądam.
Redaktorka Koska musiała to powiedzieć.
Musiałam. Czy nie ma jakiejś awarii tramwaju zwłaszcza, bo prawie nie ma dnia, żeby się coś nie wydarzyło. Czy to są awarie, czy to są jakieś stłuczki, czy wczoraj nawet dwa tramwaje się ze sobą zderzyły. Naprawdę zawsze z niepokojem.
Z drugiej strony samochód też nie daje pewności w autopilotach, które prowadzimy
cały czas.
Ale już mi się
zdarzyło tak.
Obwodnica jest, co trzeci dzień mamy kolizję na obwodnicy.
Tak,
nie ma dobrych rozwiązań.
Na tych nowych trasach, zwłaszcza ten kierunek na Ujeździsko, to przyznam Państwu, co tydzień w czwartki się tam wybieram, odbierając córkę z języka angielskiego i zawsze z niepokojem patrzę, czy dojadę, bo awarie tam są bardzo często. Także jak najbardziej eliminujmy z tej przestrzeni wspólnej być może te samochody, niech będzie tego mniej, niech będzie więcej, będzie mniej korków, ale komunikacja miejska wówczas musi być bardzo sprawna.
Jeden ze słuchaczy prosił też o podanie danych nie procentowych, tylko w wartościach bezwzględnych. Tych nowo zarejestrowanych samochodów było 125 tysięcy w pierwszym kwartale, a tych luksusowych było 15 tysięcy, ponad 15 tysięcy samochodów. Więc to też nie są takie bardzo niskie liczby, że tutaj łatwo zrobić wysoki wynik procentowy. Natomiast nasz słuchacz przypomina, że w zeszłym roku sprowadzono do Polski prawie 900 tysięcy używanych samochodów.
Czyli dalej
będzie przewaga. A proszę powiedzieć, mamy taki raport na stronie radiogdańsk.pl, ale różne media o tym pisały. Tam piszemy między innymi o tym, że na przykładzie Gdańska, że są tutaj tanie bilety okresowe. Jeżeli ktoś chce jeździć autobusem, bilet miesięczny należy do najtańszych w Polsce, ale niestety te jednorazowe należą do droższych w Polsce. To jest dobra taktyka, a może jeżeli mówimy tutaj o tym, że są takie kłopoty, powinniśmy postawić na darmową komunikację zbiorową.
Ale na czymś trzeba zarobić, prawda, żeby nie ciągle dokładać. Te bilety miesięczne, ta komunikacja jest raczej skierowana do mieszkańców i słusznie, i my mniej, jak najtaniej.
Czyli pnijmy turystów, wspierajmy mieszkańców, tak?
Cóż, na czymś też musimy zarobić, żeby ta komunikacja się spinała i żeby te tramwaje się nie psuły, bo były dobrej jakości, a jak się zepsują, to żeby było na remonty, żeby mieszkańcy właśnie mieli tą tanią komunikację, to być może właśnie ta okazjonalna
musi być droższa.
Korzystam z biletu miesięcznego, chwalę sobie, faktycznie wychodzi to bardzo, bardzo opłacalnie.
Panowie, jak jeździcie i jaką tu strategię miasto powinno przyjąć?
Ja jeżdżę dosyć okazjonalnie i korzystam, prawdę mówiąc, z aplikacji, która pozwala mi kupić bilet w wielu miastach Polski, nie tylko w Trójmieście. Jest mi więc obojętne, czy wsiadam w Sopocie, czy wsiadam w Gdyni, czy w Gdańsku. Po prostu wyjmuję telefon i kupuję bilet na ten autobus, którym jadę, czy ten tramwaj, którym jadę. Podobnie z SKM-ką, więc można powiedzieć, że mam metropolitalne bilety w komórce. I uważam, że cały czas jednak, jeżeli byśmy patrzyli tylko i wyłącznie na koszty, to zdecydowanie, że tak powiem, taniej będzie korzystanie z komunikacji publicznej niż używanie samochodu, bo to jest nie tylko paliwo. To jest ubezpieczenie, to są koszty eksploatacyjne,
amortyzacja
najróżniejsza. Więc naprawdę tutaj, jeżeli chodzi o komunikację i o cenę tej komunikacji w Gdańsku, to chyba niespecjalnie mamy na co narzekać. A w darmową komunikację, prawdę mówiąc, nie wierzę.
A panie Grzegorzu, pan wierzy w darmową komunikację?
No, to nie znaczy, to, że nie to jej nie ma. Ona w niektórych miastach jest.
Finansowaną przez miasto.
Nie, nie, spokojnie. To na wszystko trzeba mieć jakiś pomysł. W tych miastach, gdzie ta są miasta, o może w ten sposób, są miasta, gdzie komunikacja jest bezpłatnie dla mieszkańców. No, to są z reguły mniejsze miasta niż Gdańsk i tam łatwiej może im się uporać z tymi kosztami, ale tu mam podobne zdanie na temat kosztów komunikacji jak koleżanka, że bilety te powiedzmy
okresowe
powinny być tańsze, te jednorazowe droższe, bo no przy tak dużej komunikacji jak Gdańska, no to koszty są ogromne tego. To są ogromna infrastruktura, którą trzeba utrzymywać.
Sam prywatnie, to w jak najlepszym stanie.
Tak, sam prywatnie jeżdżę, no powiedzmy, samochodem latem, gdzie ruch jest bardzo duży. Jeżdżę rowerem i no, zachęcam wszystkich do tego, żeby korzystali z roweru. Gdańsk jest świetnie skomunikowane, ścieżki rowerowe naprawdę są bardzo dobre.
Całe Trójmiasto jest tak naprawdę rajem rowerzystów. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, studio Radia Gdańsk, Wioletta Kakowska-Mering, Trójmiasto.pl, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors i mistrz piekarnicy Grzegorz Pellowski, a ja dziękuję serdecznie za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.